skazani na dialog. Polski wzrost gospodarczy zaskoczył pozytywnie analityków, bo wynosi w ostatnim kwartale 4,3% w porównaniu z zeszłym rokiem. Jest jednym z najwyższych w Europie. Ale Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan publikuje 25 rekomendacji na kryzys, a Solidarność demonstruje z hasłami drożyzna, ubóstwo, bezrobocie. W prasie tytuły Wielki strach, czy grozi nam spowolnienie, masakra na giełdach, porady na kryzys, zdobywanie i utrzymanie pracy i wiele podobnych.
Młodzi ludzie czasami nie szanują tej pracy.
Młody człowiek chce po prostu stabilizacji, na tyle, na ile jest to możliwe.
Czy jesteśmy jako kraj w kryzysie gospodarczym lub czy grozi nam kryzys? Dyskutują Jarosław Lange, szef Wielkopolskiej Solidarności, i Jacek Kulik z Konfederacji Pracodawców Lewiatan i jednocześnie wiceprezes Wielkopolskiego Związku Pracodawców. Skazani na dialog.
W Polsce na razie póki co nie obserwujemy takiego symptomu kryzysu. Bardziej mówimy o osłabieniu albo o drugiej fali kryzysu takiego europejskiego, który na pewno prędzej czy później Polskę dotknie. Na przykład poprzez osłabienie eksportu.
Lub o spowolnieniu, bo takiego słowa używa Konfederacja Lewiatan.
Tak, no bo jeżeli mówimy cały czas o dodatnim wyniku PKB, no trudno mówić o tym, że jest to kryzys, bo takiego kryzysu nie ma.
I to mocno dodatni. Jeden z trzech, czterech najwyższych.
Tak, który zaskoczył nie tylko gospodarkę, ale również analityków, którzy przewidywali troszeczkę niższy wzrost. Jesteśmy, patrząc pod względem statystycznym, drudzy pod względem rozwoju chwili obecnej. Po drugim kwartale wyprzedzają nas tylko Szwedzi.
Jak to widzi Solidarność?
Pamiętam całą historię, kiedy była taka informacja rządu, że mamy tutaj Zieloną Wyspę, że ten 1,7 PKB, że jesteśmy liderami. Owszem, tak, tylko trzeba powiedzieć tak. Po pierwsze, w Polsce ten dobra sytuacja gospodarcza jest spowodowana tym, że mieliśmy i mamy dosyć duży wewnętrzny popyt. Mówi się o 82% popytu wewnętrznego. Po drugie, no mamy jeszcze raczkujący system bankowy, więc on nie rozrabia, podobnie jak instytucje finansowe, one jeszcze nie rozrabiają nam tak, jak na przykład w Stanach Zjednoczonych, bo to jak gdyby spowodowało ten kryzys gospodarczy, więc to nam się troszeczkę udało. Dlatego też Solidarność powiada jedną rzecz. Jeżeli widzimy dookoła, co się dzieje w Europie, widzimy, że Grecja, jaka jest sytuacja w Grecji, w Portugalii, w Hiszpanii, widzimy, że te kraje są powoli na granicy bankructwa, a to mówimy oczywiście, trzeba się cieszyć tym wzrostem gospodarczym, ale trzeba też pamiętać, że za chwilę może być kłopot. Stąd dla Solidarności ważne jest to, żeby utrzymać ten popyt wewnętrzny, a to oznacza, żeby utrzymać miejsca pracy, żeby utrzymać poziom wynagrodzenia. Stąd również Solidarność wyszła z inicjatywą ustawodawczą, gdzie chcemy podwyższyć najniższe wynagrodzenie i zmienić system naliczania tego najniższego wynagrodzenia, bo myślimy nie tylko o bieżących potrzebach ludzi, ale również o gospodarce w wymiarze makroekonomicznym.
No i to jest dosyć poważny spór między pracodawcami a wszystkimi związkami zawodowymi, ale Lewiatan opublikował 25 rekomendacji na kryzys, w tym dotyczące elastycznego zatrudnienia i rynku pracy. Co tutaj dla Państwa jest najważniejsze?
To nie są nowe rekomendacje, one są jakby przepisane z pakietu antykryzysowego, ale nam zależy na tym, żeby nie tylko wdrożyć je na 2 lata, patrząc z perspektywy tego, co się udało, co się nie udało rzeczywiście wdrożyć w ramach pakietu antykryzysowego, tylko mówimy o tym, żeby te rekomendacje wdrożyć na przyszłość i utrzymać je jako obowiązujące przez dłuższy okres i jako takie w ramach elastycznego zatrudnienia mamy na myśli okres rozliczeniowy czasu pracy, 12-miesięczny, czyli pozostawić tak, jak było w ramach tego okresu
pakietu antykryzysowego. Który, przypomnijmy, obowiązuje do końca tego roku.
Tak, oczywiście. To jest również indywidualny czas pracy pracownika. To jest umowa na projekt, której brakuje ewidentnie w polskim ustawodawstwie.
Czyli tak zwane umowy projektowe.
To jest również w pewien sposób uregulowanie wymiaru urlopu szkoleniowego, który tak dziwnym trafem trochę chyba napsuł krwi nie tylko pracownikom, ale i pracodawcom, bo kwestia interpretacji była zgoła odmienna. Nie wiadomo, ile tych dni za tak zwany urlop szkoleniowy należało się, w ramach jakich kwalifikacji. To jest również kwestia uregulowania telepracy i przepisów BHP zatrudniania pracowników. Jak nie daj Boże, na przykład w domu coś by mu się stało, czy to jest wypadek w pracy, czy nie. Tego nie ma uregulowanego, a wydaje się, że taki jako elastyczna forma zatrudnienia na pewno by się przydała. I również kwestia zniesienia długości zatrudnienia pracowników tymczasowych.
Czy te wszystkie postulaty odpowiadają Solidarności?
Najpierw ustawa antykryzysowa i ocena Solidarności. Ten pakiet, ta ustawa jest naprawdę nieprzydatna. To jest rzecz, która się nie sprawdziła i która tak naprawdę może pójść do kosza. Po pierwsze, trzeba przypomnieć jedną rzecz, jak ona powstawała. I to jest pewna pozytywna historia, której naprawdę się cieszę, gdzie pracodawcy i związki zawodowe wspólnie razem wypracowały zręby tej ustawy. Dopiero potem, kiedy już dogadaliśmy się my między sobą, pracodawcy i związki zawodowe, to rząd łaskawie zaczął się tym zajmować. To jedna rzecz. Druga, bardzo ważna, bo to jest pewien dramat, patrząc z perspektywy, myślę, że rządu. To jest kwestia, w jaki sposób powstawała ta ustawa. W momencie, kiedy Komisji Trójstronnej uzgodniliśmy wspólnie razem pracodawcy, związki zawodowe i rząd co do treści niektórych zapisów, nagle się okazuje, że w projekcie, który został przedłożony do laski marszałkowskiej, są zupełnie inne zapisy, więc ten dialog społeczny tak po prostu wyglądał przy tworzeniu tej ustawy. I wreszcie trzecia rzecz, chyba najważniejsza, to jest pytanie, kto skorzystał z tej ustawy. Kiedy spoglądamy, ile firm skorzystało z dopłaty bezpośrednich, no to widzimy, jak to jest niewielka liczba, więc tak naprawdę w większości wypadków ta ustawa jest tylko papierowym zapisem po to, żeby pokazać być może, że trzeba coś było zrobić w tym momencie kryzysowym, ale faktycznej pomocy nie było. Jedyną rzeczą, która rzeczywiście tam się pojawiła i to było wielkie ustępstwo ze strony Solidarności, ze strony związków zawodowych, to jest ten rozliczenie czasu pracy ten do okresu 12-miesięcznego. Rzeczywiście to uelastyczniło pewną jak gdyby sytuację, ale od razu powiem i nawiązując do tego, co mój przedmówca mówił na temat dalszych propozycji uelastycznienia tego rynku pracy, łącznie z tymi umowami projektowymi, na to nie będzie zgody. My możemy się zgadzać z różnymi kwestiami, z pracodawcami w różnych kwestiach, ale na tego typu elementy, jak przedłużenie okresu rozliczeniowego, jak kwestie uelastycznienia, typu na przykład zwiększenia umów na czas określony. Chodzi o liczbę oczywiście tych umów, bo dzisiaj co czwarty pracujący w Polsce człowiek pracuje na umowę na czas określony. Co więcej, kolejna sprawa to są te właśnie umowy projektowe. Co to oznacza? Że ja idę do firmy i dostaję zatrudnienie na 4 lata, bo akurat tyle, powiedzmy, będzie trwał projekt wykonania takiego czy innego jakiegoś podzespołu. To jest rzecz, która jest szkodliwa dla pracowników, a szkodliwa dlatego, że jakakolwiek forma kredytu, robienia jakichkolwiek inwestycji, stabilności zatrudnienia, tutaj nie ma czegoś takiego. Do tego jeszcze dodajmy, co jest bardzo ważne w ramach tych umów tak zwanych śmieciowych, kwestia tworzenia swojej jednoosobowej firmy, a więc umowy cywilnoprawne, gdzie pracownik nie ma żadnej ani urlopu, ani też świadczenia funduszu socjalnego, chorobowe, inne kwestie odpadają. To jest niekorzystne rozwiązanie i to są złe rzeczy, które są niekorzystne dla pracowników. I tutaj, i teraz puenta, tu musimy szukać jakiegoś rozwiązania, żeby z jednej strony pracodawcy mogli utrzymać swoje firmy, żeby nie było sytuacji, w której zamykają, powiedzmy, swoją firmę, ale z drugiej strony trzeba szukać takich rozwiązań, gdzie pracownicy tychże firmy mają dość stabilną sytuację pracowniczą. I tu jest potrzebny interwencjonizm państwa. I tutaj są potrzebne konkretne narzędzia, które rzeczywiście pozwolą jednej i drugiej stronie poszukać tego kompromisu. Bez takiego działania ze strony rządu po prostu sobie nie poradzimy.
Czy pakt antykryzysowy w takim razie zupełnie się nie sprawdził?
On był robiony w sytuacji takiej, gdzie faktycznie groziły Polsce skutki kryzysu tego globalnego. I fajnie, że on w ogóle powstał, dlatego że w pewien sposób dawał gwarancję czy bezpieczeństwo pracodawcom, jeżeli by faktycznie Polskę dotknął ten kryzys. Nie oszukujmy się, to, że dzisiaj PKB jest dodatnie, nie oznacza, że niektórych przedsiębiorstw tych kryzys w ogóle nie dotknął. Ale czy skorzystały z tego? Niekoniecznie, dlatego że obwarowania, żeby dostać dopłaty bezpośrednie, czy tak zwane pomoc publiczną, były na tyle wysokie, czy na tyle restrykcyjne, że wielu pracodawcom w ogóle nawet nie chciało się sięgać, no bo ten okres na restrukturyzację, czy dostosowanie do zmieniających się warunków gospodarczych był na tyle krótki, a czas załatwiania całej dokumentacji do tego, żeby dostać dofinansowanie, na tyle długi, że przedsiębiorstwo 3 razy by się przewróciło pewnie, niż raz by dostało te pieniądze.
Ja myślę, że warto spojrzeć na to, jak robią na przykład nasi sąsiedzi i jak próbowali poprzez tego typu akty prawne przeżyć ten trudny okres kryzysu.
Czyli Niemcy,
i mówimy tak? Na przykład Niemcy. I mówimy o tak zwanym czasowym bezrobociu. W Niemczech, jeżeli takie czy w innej branży, pracownik może pójść na tak zwane czasowe bezrobocie przez długi okres czasu. On jest związany z firmą, jest cały czas, bo jest na przykład fachowcem, jest gotowy potem podjąć tą pracę, ale na to czasowe bezrobocie składa się i land, czy państwo, i pracodawcy, i tutaj pracownik, bo on ma trochę umniejszone te swoje wynagrodzenie. I wtedy czeka do momentu, aż dana branża się podniesie. I podam przykład takiej branży, chociażby stocznie. W Polsce stocznie są, mówiąc brutalnie, zaorane, może z wyjątkiem jednej stoczni. I teraz powrót do tego, żeby one rozpoczęły produkcję, to już fachowcy mówią, że to jest co najmniej 2-3 lata, żeby rozpocząć cały cykl. Nie mówiąc o tym, że trzeba poszukać fachowców, którzy z powrotem przyjdą i będą na przykład spawać w szczególnych warunkach albo tam wykonywać inne czynności. W Niemczech mamy sytuację inną. Ci ludzie przeczekali ten okres czasu. Teraz powoli rynki zaczynają się odbudowywać. Oni już zaczynają produkować. To jest właśnie ten problem interwencji państwa.
Ale takie uregulowania były. Pracownikowi można było zmniejszyć wymiar etatu, płacąc mu, jakby wyrównując mu dopłaty z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Pan wspomniał o przykładzie niemieckim. Też trzeba powiedzieć o tym, że niestety ten poziom dialogu społecznego w Niemczech jest zdecydowanie inny i tam wiele problemów nie rozstrzyga się na poziomie rząd, pracodawcy czy związki zawodowe, tylko związki zawodowe dogadują się z pracodawcami. Tam są układy zbiorowe. To pokazuje pewien poziom rozwoju i demokracji w danym kraju.
Tu przerwę i powiem, że jesteśmy jako Solidarność naprawdę bardzo zainteresowani układami zbiorowymi pracy. To jest coś, co od wielu lat mówimy, jeżeli jest taka wola po stronie pracodawców, robimy to dla poszczególnych branż w danym województwie, chętnie to zrobimy.
A propos dialogu społecznego, funkcjonuje takie powiedzenie w Polsce, że jaki jest poziom dialogu społecznego w Polsce, no na pewno niższy niż płaca minimalna.
Co zrobić, panowie, z pokoleniem na zlecenie i wspomnianymi już umowami śmieciowymi? 60% młodych ludzi w Polsce ma pracę na czas określony lub umowę zlecenie lub umowę o dzieło. Co z tym zrobić?
Skąd się bierze to, że jest bezrobocie wśród młodych ludzi? To jest kwestia niedopasowania wykształcenia do potrzeb rynku pracy. Po drugie, trochę takie frywolne podejście do pracy przez pracowników. Ja akurat występuję z pozycji pracodawcy, więc wiem, że czasami trudno znaleźć dobrego pracownika. Młodzi ludzie czasami nie szanują tej pracy. A kwestia zatrudnienia na te tak zwane umowy okresowe, czy umowy zlecenia, czy...
Czyli śmieciówki po prostu.
Tak to nazwijmy, tak. Ale w przypadku studentów, no do 26 roku życia, pracodawcy korzystają z tego tak zwanego przywileju, że zatrudniając na umowę zlecenia, nie płacą, nie odprowadzają składek emerytalno-rentowych.
Pracownik jest tańszy.
Pracownik wtedy jest tańszy, tak. Dzisiaj mamy pewien problem taki, że skoro widzimy, że jest kryzys globalny, ta druga fala spowolnienia może w niedługiej przyszłości przyjść do Polski, a to też nie dziwmy się pracodawcom, że w pewien sposób starają się ograniczać zatrudnienie pod względem zatrudnienia takiego na czas nieokreślony. Przechodzą na te takie elastyczne formy zatrudnienia, gdzie w pewien sposób są w stanie dosyć elastycznie ustalać poziom zatrudnienia pod względem, nie wiem, zapotrzebowania na kadrę pracowniczą.
Solidarność?
No ja się młodym ludziom nie dziwię, dlatego że tak, no wyobrażając sobie sytuację, w której młody człowiek przychodzi do firmy i być może otrzymuje to minimalne wynagrodzenie, przypomnę, za 8 godzin dziennie i przez powiedzmy 25-26 dni w ciągu miesiąca dostaje ten 1000-1100 zł na rękę.
Lubicie na staż, który często jest bezpłatny.
Albo na staż, który jest bezpłatny. I do tego jeszcze ma na przykład wręczoną umowę na czas określony z możliwością dwutygodniowego wypowiedzenia tejże umowy bez podania przyczyn. Więc pytanie, czy on jest związany z tą firmą i czy w ogóle postrzega, że w tej firmie może być razem przez dłuższy okres czasu i się w jakiś sposób utożsamia. Nie. I się nie będzie utożsamiał. I myślę, że dla pracodawców, którzy szukają również fachowców, rzeczą pożądaną byłoby to, żeby tych ludzi przyciągnąć poprzez inne formuły. Ja rozumiem lęki, obawy, bo jest jakaś sytuacja kryzysowa w tej chwili, ale ten stan rzeczy przecież nie trwa od roku. Przypomnę, jeszcze nie tak dawno, jeszcze 2 lata temu, to Hiszpania miała najwięcej w Europie umów na czas określony. Teraz Polacy mają, Polska ma takich umów najwięcej, więc my jakby brniemy w tej frywolności i w tym uelastycznianiu rynku pracy. To nie jest dobry kierunek, to nikomu się nie podoba, a młody człowiek, zresztą nie tylko młody człowiek, chce po prostu stabilizacji na tyle, na ile jest to możliwe. I tutaj jest konflikt interesów. Ja rozumiem pracodawców, że oni chcą inaczej funkcjonować, to ja rozumiem. Tylko, że trzeba szukać naprawdę rozwiązań, które są dobre dla jednej i dla drugiej strony. To boli, bo jedna i druga ma zupełnie inne wyobrażenie, jak powinno być, ale to oznacza, że jeszcze raz, bo tutaj to chyba wspólnie podkreślamy, trzeba szukać dobrego porozumienia, dialogu społecznego i ten dialog powinien się rzeczywiście pojawić autentyczny.
A propos młodych ludzi, to pracodawca musi się przekonać do danego pracownika, dlatego pierwsze, trudno oczekiwać, że pierwsza umowa będzie na czas nieokreślony. To jest pewien okres taki na sprawdzenie. Kodeksowo jest dopuszczalny. Umowa na okres
oczywiście,
próbny.
Ja się z tym
zgadzam.
3 miesiące,
żeby pracownik mógł się wykazać, ale czasami ci młodzi ludzie niekoniecznie chcą się wykazać.
Tylko ja spotykam się i to na nieszczęście dość często, gdzie mamy umowy na czas określony na przykład na 10 lat. Wyobraźcie sobie państwo, przychodzi młody człowiek do pracy, dostaje podpisaną umowę na czas określony na 10 lat z tym dwutygodniową możliwością wypowiedzenia. I kolejna umowa za 10 lat być może będzie na kolejne 10 lat. To jest patologia, ale takie sytuacje są. Co więcej, znam wiele przypadków, gdzie zgodnie z kodeksem powinna być to umowa na czas powiedzmy nieokreślony albo umowa na czas określony, a nagle obliguje się tego pracownika do założenia swojej firmy i relacje są oczywiście na bazie spółek handlowych i kodeksu cywilnego.
Ze strony pracodawców jest ostrożność. Tak. Ze strony związków nie ma zgody lub nie będzie zgody lub będzie, nie wiem, bardzo trudna zgoda na tą elastyczność rynku pracy, jaka w tej chwili w Polsce jest.
Myślę, że trzeba szukać dobrego kompromisu, a czy dobrego, to znaczy takiego, gdzie jedna i druga strona potrafi znaleźć sensowne rozwiązanie. A myślę, że warto, chociażby dla pewnego bezpieczeństwa wszystkich, i pracodawców, i pracobiorców, i też sytuacji gospodarczej w Polsce.
Skazani na dialog. O gospodarce, o rynku pracy i pakcie antykryzysowym dyskutowali Jarosław Lange, szef Wielkopolskiej Solidarności, i Jacek Kulik z Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan i jednocześnie wiceprezes Wielkopolskiego Związku Pracodawców. Paweł Krytkowski, Wojciech Biedak. Dziękujemy. Skazani na dialog.